W zeszłym roku McLaren pojedynczym pakietem poprawek odmienił nie tylko swój los, odmienił również obraz rywalizacji, czy podobnie będzie w Miami. Między innymi o tym porozmawiamy sobie już za chwilę, dlatego polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest piątek, 3 maja, Daniel Biały, Echa Padoku. Kolejny weekend wyścigowy w Miami, a jeszcze niedawno była to nowość i ciekawostka. Kolejny weekend wyścigowy sprintem. Z tym było podobnie. Wszedłem McLarenem i do tego obiecuję, wrócimy. Natomiast muszę odnieść się do sytuacji wokół Adriana Newey'a, bo o tym mówią absolutnie wszyscy. O tym mówi się i pisze w zasadzie bez przerwy. I kiedy wszyscy widzą już Newey'a albo na emeryturze, albo w czerwonym stroju gdzieś w słonecznej Italii zajadającego pizzę, pojawiła się informacja, że Williams rozpoczął rozmowy z tym doświadczonym inżynierem i przyznacie, że byłaby to piękna klamra, gdyby się domknęła Newey zaczynający swoją przygodę z Williamsem i kończący swoją przygodę z Williamsem, pomagający temu historycznemu zespołowi podźwignąć się z tego bardzo trudnego położenia, ale to gdzieś tam melodia przyszłości bardzo niepewna. Natomiast wiemy już, co o tej sytuacji Newey'a myślą i mówią ci, którzy są najbardziej zaangażowani. Są dotknięci lub mogą być ewentualnie dotknięci tą decyzją. Zacznę od rodziny Red Bulla, bo ta dość zgodnie mówi, że nie ma tragedii, nie ma dramatu. To są słowa Maxa Verstappena. Nie jest tak dramatycznie, jakby się mogło wydawać. Verstappen oczywiście żałuje, że ten skład się zmieni, że Newey podjął taką decyzję, ale uważa, że poradzą sobie bez niego, a co do samej decyzji mówi, nie mam z tym problemu, nie mam pretensji, bo każdy kieruje się swoim własnym interesem i powinien robić to, co dla niego najlepsze. I myślę, że Max Verstappen, mówiąc o Adrianie Newey'u, też trochę tłumaczył swoją ewentualną decyzję o odejściu z Red Bulla, o dołączeniu do innego zespołu, będzie szukał dla siebie najlepszych możliwości. O tym już mówił Jos Verstappen, że trzeba patrzeć poza ten horyzont 2026 i szukać najlepszych opcji. Max zapytany o to, czy odchodzi, czy myśli o tym, żeby odejść, powiedział, że tak długo jak te warunki, jak to środowisko w zespole jest tak, jak jest, czyli dobre, tak długo jak samochód jest szybki, nie podejmie takiej decyzji i żadne pieniądze nie są w stanie zmusić go do zmiany takiej decyzji, czy skłonić go do zmiany tej decyzji. Natomiast biorąc pod uwagę obie okoliczności, czyli stabilność tego środowiska, które się zmienia, Jos Verstappen mówi, że decyzja o pozostawieniu Christiana Hornera w tym zespole może go rozerwać na kawałki, ale również niepewność związana z jednostką 2026. Red Bull Powertrains nadal ma mieć pewne opóźnienie, nadal nie wszystko wygląda tak, jak powinno wyglądać. To wszystko może zmienić te dwa kluczowe punkty decyzyjne Maxa Verstappena i za chwilę możemy usłyszeć, że coś się u niego zmienia, jeżeli chodzi o to, gdzie i z kim będzie chciał się ścigać. Sergio Perez również mówi, że no szkoda, że ten doświadczony inżynier odchodzi, ale poradzimy sobie. Wielu młodych inżynierów urosło przy pracy z Adrianem Newey'em. Oni teraz wezmą w swoje ręce ten pion techniczny Red Bulla. Zresztą mówiłem wam o tym, że Newey był odsuwany. Rola Newey'a była nieco marginalizowana i to mu się nie podobało, ale też mówiłem wam, że z punktu widzenia menedżerskiego nie można postawić całej operacji na ramionach jednej osoby, bo kiedy ona odejdzie, ta cała układanka się przewróci, więc myślę, że Horner miał tutaj nosa. Te wcześniejsze informacje o tym, że Newey już zgłaszał chęć odejścia, to wszystko zmusiło też do takiego poukładania sprawy. No i dzisiaj mają dość pewny pion techniczny. O tym mówi również Helmut Marko. Poradzimy sobie z tym, co mamy. Duża zgodność, jeżeli chodzi o to, co mówią ludzie Red Bulla na temat tej sytuacji. Wszyscy dobrze przygotowani. Od strony logistycznej, od strony PR-owej to wszystko jest poukładane, aż jestem zaskoczony, że aż tak bardzo, że nie ma tu jakiegoś wyłomu. Nawet Max Verstappen mówi jednym głosem. Innym głosem niż jego ojciec, ale o tym za chwilę, Lewis Hamilton byłby zachwycony, gdyby Adrian Newey dołączył do Ferrari, gdyby stworzyli taki Dream Team. On mówi, nie zdradzę treści moich prywatnych rozmów z Johnem Elkanem, bo to są właśnie prywatne, czy były prywatne rozmowy, ale gdybym miał stworzyć taką listę ludzi, z którymi chciałbym współpracować, Adrian Newey byłby absolutnie na samym szczycie. Na tej liście, swojej personalnej liście ludzi, z którymi chciałby współpracować Adriana Newey'a, widzi również Charles Leclerc. On uważa, że dla Ferrari byłaby to ogromna szansa, żeby zrobić kolejny krok. Już zrobili spory krok do przodu. Już są naprawdę dobrym, coraz lepszym zespołem pod ręką, za sterami, kiedy stoi Fred Vasseur, a z Adrianem Newey'em mogłoby być, czy może być tylko lepiej. Natomiast czy Adrian Newey będzie chciał być w tej aktywnej roli? Tutaj wracam do wypowiedzi Ediego Jordana, który według tego, co mówi Adrian Newey, przejął rolę menadżera Adriana Newey'a, to on pomógł w tym procesie rozstania z Red Bullem, załatwił wszystkie formalności, ograł to wszystko. Obaj panowie są dobrymi, znajomymi, nawet przyjaciółmi, sąsiadami, razem jeżdżą sobie na rowery gdzieś tam na łódki, znają się bardzo dobrze. Eddie Jordan był wypytywany o tą sytuację, powiedział: odniosę się tylko do tego, co mówi się publicznie, pewnych informacji nie mogę zdradzać. No on zna te szczegóły dotyczące tego, gdzie może wybierać się Adrian Newey. I Eddie Jordan, nie wiem czy mówi to szczerze, czy też próbuje podbić stawkę za usługi Adriana Newey'a, ale mówi: Adrian Newey ma już za sobą naprawdę kawał świetnej kariery, cały czas pod presją, on po prostu potrzebuje odpoczynku. Eddie Jordan sugeruje, że Adrian Newey może pójść na zasłużoną emeryturę. Rzeczywiście, o tym mówi również David Coulthard, to nie jest powód, żeby się smucić, że Adrian Newey odchodzi, to jest moment, żeby docenić jego karierę, żeby jeszcze raz się temu wszystkiemu przyjrzeć, fantastyczną karierę, w której dokonał absolutnie wszystkiego i nie musi już niczego udowadniać ani z Williamsem, ani Ferrari, ani z Ferrari, ani z nikim innym. Ale czy tak będzie? Może tu gra właśnie idzie o duże stawki. Eddie Jordan po prostu prowokuje tych, którzy są zainteresowani, żeby dołożyli jeszcze na ten stół kilka takich brykietów, banknotów. Myślę, że to jest bardzo ciekawa rozgrywka. Gdzieś w tle są plotki brytyjskiego Daily Mail, że żona Adriana Newey'a już przeglądała oferty, nawet wizytowała jakieś domy we Włoszech, gdzieś niedaleko fabryki Maranello. Jaka jest prawda? Tego na ten moment nie wiemy. A co do ciekawej rozgrywki, coraz więcej mówi się na temat zainteresowania amerykańskiego kongresu ostatnią decyzją Liberty Media o niedopuszczeniu Andretti'ego do ścigania. Tam bodajże 12 kongresmenów miało napisać taki list, głównie z pytaniem o to, jakie były powody, żeby te powody stały się publiczne. No i gdzieś w międzyczasie otrzymujemy informacje, one jeszcze nie przeszły do takiego szerokiego obiegu, że Liberty Media ma nowy pomysł na to, jak dopuścić te nowe zespoły. Już od 2026 roku ta umowa komercyjna od nowa zostanie napisana. No i słuchajcie, co tu się kryje w tym wszystkim, bo te słowa są bardzo różne, natomiast pod tym kryją się trzy zespoły klienckie. Liberty Media myśli o tym, żeby wprowadzić do Formuły 1 trzy zespoły klienckie i ta propozycja nijak ma się do tego, czym dysponuje już w tej chwili Andretti, bo te zespoły mają nie mieć na początku rywalizacji statusu konstruktora. One nie będą konstruktorem, a przecież mówimy o mistrzostwach świata konstruktorów, całkowicie wylane dziecko z kąpielą. Jeżeli nie będą miały statusu konstruktora, nie będą mogły punktować, nie będą mogły również ubiegać się o podział zysków z Formuły 1. Dodatkowo mamy takie dziwaczne zapisy tego draftu, tej propozycji, czy tych nowych przepisów. Te zespoły powinny pochodzić z Ameryki, z Azji, z Afryki albo Oceanii, tam gdzieś mieć swoje strefy wpływów, to właśnie te zespoły mają zostać wykorzystane do tego, żeby Formuła 1 zdobywała nowe horyzonty, a być może po 3-4 latach, jak te zespoły pokażą dobrą dyspozycję, zostaną dopuszczone do tego właściwego stołu. Do tego momentu mają ścigać się samochodami przygotowanymi przez kogoś innego, przez jednego producenta, mają mieć ograniczoną ilość narzędzi do tego, żeby się ścigać, narzędzia pit stopów, narzędzia rozwojowe, to wszystko będzie ściśle określone, bardzo wąskie. Nie chce mi się dalej mówić na ten temat, na temat tej propozycji, która wydaje mi się po prostu głupia i nieprzystająca do Formuły 1. Chcemy mieć samochody klienckie, zróbmy serię samochodów klienckich, ale też to jest wszystko propozycja, która ma znowu wyrzucić Andretti'ego gdzieś na bok. A jeszcze niedawno słyszeliśmy, chcemy mieć producentów Formuły 1, chcemy mieć prawdziwych konstruktorów z krwi i kości, kiedy Andretti takiego przyprowadza. Oni chcą wprowadzać samochody klienckie. Nie mam słów dla tego, co robi Liberty Media. Jestem ciekaw waszej opinii, jestem ciekaw reakcji ludzi, kiedy szersze gremium o tym powie, kiedy to się rozniesie szeroko, a być może po tej próbce, po tym wycieku cała sprawa zostanie zamieciona pod dywan, w tym sensie, że trafi do szuflady i nikt nie będzie do tego wracał. Ale pomysł jest moim zdaniem bardzo dziwny. Jeszcze dokończę to. Te zespoły nie musiałyby się ścigać w całym cyklu Formuły 1. Tam jest zapis, że 8 wyścigów na torach, które mieszczą te 26 samochodów. 6 innych wyścigów właściwych dla miejsca lokalizacji tych zespołów. Plus miałyby prawo bycia na każdym weekendzie wyścigowym, ale nie musiałyby się ścigać. Na tym skończę tę totalną głupotę, która pojawiła się w obiegu, która ma być gdzieś na stole jako propozycja Liberty Media dla takich ludzi jak Andretti. No zobaczcie sami, wszystko co dzieje się wokół tej sprawy wydaje się co najmniej dziwne. Wszystkim zależy ze świata Liberty Media, żeby Andretti został jak najdalej odsunięty, żeby go zniechęcić, a on mimo wszystko przed do przodu. I nawet biorąc pod uwagę To, że nie jestem jakimś sympatykiem Andretti'ego, znam jego dokonania. Chciałbym, żeby był w Formule 1, żeby pokazał być może inne podejście do ścigania, ale fanem jakimś nie jestem. Plakatów gdzieś tutaj nie mam rozwieszonych Andretti'ego. To nawet ten upór Liberty Media powoduje, że jeszcze bardziej chciałbym, żeby dostał tę szansę rywalizacji w Formule 1. Wspomniałem na początku o McLarenie, wspomniałem o sprincie. Weekendy sprinterskie nie były do tej pory miejscem, gdzie zespoły przywoziły duże pakiety poprawek, ale to się zmieniło w tym sezonie. Tego czasu jest mało. Zespoły muszą nauczyć się żyć ze sprintami, muszą nauczyć się też wprowadzać nowe elementy i zacznę nie od McLarena, ale od Mercedesa, bo Mercedes na ten weekend wyścigowy przywozi bardzo ważny pakiet poprawek. Zacznę od wypowiedzi anonimowej inżyniera Mercedesa, która ukazała się w brazylijskich mediach. Ten twierdzi, że od 2,5 roku Mercedes kompletnie nie ma korelacji pomiędzy narzędziami w fabryce, a tym, co dzieje się na torze. To się wszystko rozjeżdża. Nic się nie potwierdziło i ten weekend ma to zmienić. Ten nowy, pierwszy pakiet w tym sezonie ma zawierać podłogę, przemodelowane sidepody oraz coś, co poprawi balans tego samochodu, co da kierowcom trochę więcej frajdy z jazdy czy panowania nad tym samochodem. Nad tym pakietem pracował i pracuje James Allison. To będzie próba ratowania tej sytuacji, ale kiedy narzędzia są zupełnie obok, będzie ciężko to wszystko złapać. Patrzmy na Mercedesa, jak sobie będą radzili w ten weekend. Problemem Mercedesa może w ten weekend być chłodzenie. W Miami będzie gorąco, choć zapowiadane są też opady deszczu. Chłodzenie tych elementów otwartych na poszyciu wszystkich samochodów powinno być więcej. Jak poradzi sobie z tym Mercedes, zobaczymy. Problemem mogą być też temperatury opon. Tylna oś mocno dostaje. Tutaj ta zmiana balansu może pomóc. No i teraz główne danie dzisiejszego magazynu AH Paddocku, czyli McLaren. McLaren, który zrobił taką furorę tym pojedynczym pakietem poprawy w zeszłym roku. Oni jakby coś odcięli, zaczęli od nowa, stworzyli nową jakość i tą jakość było widać w ściganiu. To nie tylko kwestia samego McLarena. Oni zmienili obraz rywalizacji w poprzednim sezonie. O ile zaczął dobrze Aston, to potem oni przejęli pałeczkę tego, który goni Red Bulla. No i tutaj z ust inżynierów, ale również kierowców McLarena padają bardzo odważne słowa. Przyzwoity i zauważalny krok, choć przejrzałem zdjęcia tego, co McLaren wystawił w alei serwisowej. Nie ma tam sygnałów, że są jakieś poprawki. Być może pojawi się nowe przednie skrzydło, być może pojawią się jakieś zmiany w tylnej sekcji, pojedynczy beamwing, być może dyfuzor, być może tylne skrzydło. To jeszcze przed nami, bo to są elementy, które zespół może podmienić bardzo łatwo, natomiast cała pozostała część samochodu pozostanie niezmieniona. Tutaj mają się pojawić poprawki, które wpłyną na wydajność aerodynamiczną tego samochodu, ale również pozwolą lepiej obchodzić się z oponami, co w Miami, gdzie ten asfalt jest bardzo gładki, gdzie temperatury będą wysokie, może okazać się bardzo, ale to bardzo ważne. Czy te poprawki transformują McLarena i jego formę? Już jest dobrze. McLaren też ma coś w sobie takiego, że dobrze czuje się w sprintach. Być może te narzędzia do symulacji pracują tak, jak powinny i kiedy samochód przyjeżdża na tor, wszystko jest tak, jak sprawdzono już wcześniej. Te narzędzia do symulacji mają dawać bardzo dobre liczby, dlatego ludzie z McLarena są tak optymistyczni. Było dobrze w zeszłym roku, dobrze ma być również w tym roku. Te podobieństwa do poprzedniego sezonu są jak najbardziej zauważalne. W poprzednim sezonie McLaren zaczął źle. McLaren był opóźniony ze swoimi pracami rozwojowymi. W tym sezonie na starcie słyszeliśmy podobnie. Nie udało się nam zrobić wszystkiego i właśnie Miami, potem Imola będą tymi miejscami, gdzie McLaren chce ponownie zabłysnąć, chce zaatakować i takiego ataku w ten weekend się spodziewam. To nie są jedyne zespoły, które pochwaliły się już, że przywiozą poprawki. Co ciekawe, zespół Haasa przyspieszył poprawki. To ciekawe, Williams dalej boryka się z problemami z trzecim podwoziem. To trzecie podwozie przyjechało. Jak ja o tym za chwilę. Natomiast Haas jest w stanie przyspieszyć pracę nad poprawkami. Ten agresywny program poprawek został wdrożony przez Ayo Komatsu i rzeczywiście to się materializuje. Jak zmiana na stanowisku szefa zespołu może wpłynąć na zespół? Tutaj widzimy, jak ten pion techniczny zaczął pracować, jak fabryka zaczęła podawać to, co powinna. Nie ma już rozbitych drzwi, urwanych klamek, ale przyjeżdżają konkretne pakiety i rzeczywiście Haas w ten weekend chce znowu walczyć o punkty. Oni robią kolejny krok. Kolejny krok ma być na Imoli. Co do szczegółów tych poprawek, na razie ich nie ma. Zobaczymy, co wyjedzie na ten weekend wyścigowy. Na pewno będą dwie nowe podłogi i inne elementy, które z tym współpracują. Agresywny pakiet, ale pakiet, który daje dobre nadzieje. Ayo Matsuo mówi, że narzędzia do symulacji są naprawdę na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o to, co pokazują. biorąc pod uwagę te nowe elementy, jest nadzieja. Poprzedni sezon był bardzo płaski, w tym sezonie ta ścieżka rozwojowa się pojawiła i ona jest właśnie prowadzona przez inżynierów, ona jest prowadzona i wprowadzana również na tor. No i Williams, ta walka w środku stawki jest bardzo ciasna. Każda dziesiątka sekundy może przełożyć się na finalny wynik, szczególnie jeżeli mamy taki weekend sprinterski, kiedy ktoś trafi, może zebrać fajne punkty, może zebrać owoce swojej pracy. Williams przywiezie, w końcu przywiezie na szósty weekend wyścigowy zapasowe podwozie, ale to nie będzie nowe zapasowe podwozie. To nowe podwozie, które udało się wypracować, dostanie Alex Albon, a na rezerwie będzie czekał tak zwany Frankenstein, czyli to połatane podwozie, które udało się tak na szybko gdzieś skleić. Dzięki temu Williams mógł się ścigać dwoma samochodami, więc to nie jest pełne podwozie, ale mają pojawić się pierwsze poprawki tego samochodu. Auto ma być przede wszystkim lepiej zbalansowane. O tym mówi James Vowles, że tegoroczny samochód w ogóle urodził się lepiej zbalansowany. Tegoroczny samochód jest bardziej odporny na warunki zewnętrzne. Już ta wrażliwość na wiatr, na zmienne kierunki, na temperatury toru, na zmianę tych temperatur nie jest taka duża, ale mimo wszystko ten samochód nadal sprawia wiele problemów. Problemy mają być też pit stopy. O tym mówi James Vowles. Te pit stopy powyżej średniej 3 sekund to nie jest standard Formuły 1, choć biorąc pod uwagę to, co działo się ostatnio w Sauberze, to i tak nie jest najgorzej. Zobaczymy, czy Sauber już w ten weekend wyścigowy przywiezie te nowe nakrętki, bo z tego, co Wam mówiłem, to jest 6, 7, 8 weekend wyścigowy, kiedy zużyją już te wadliwe i do użycia wejdą te nowe, przeprojektowane z twardszych materiałów. Natomiast Williams musi popracować nad pit stopami. No i James Vowles kolejny raz nawiązuje do tego, że problemem są narzędzia, które mają. Stare narzędzia, żeby je zmienić, muszą inwestować. Przed inwestycjami ogranicza ich, czy możliwość inwestowania ogranicza im ta czapka budżetowa, więc cały czas James Vowles prze, żeby te inwestycje u tych mniejszych zespołów zostały dopuszczone obok tej czapki budżetowej. Czy Liberty Media, czy konkurencja się na to zgodzi? No myślę, że tych pomysłów takich racjonalnych byłoby trochę, żeby wyrównać rywalizację. No, gdzieś obok mamy samochody klienckie, które mają zostać zaproponowane w ściganiu w Formule 1. Absolutny absurd. Jeżeli miałbym zmienić coś w przepisach Formuły 1, taką zmianę, która wpłynie na jakość ścigania, no to zmusiłbym zespoły przepisami do tego, żeby na pierwszy weekend wyścigowy każdy z nich miał już 3 gotowe podwozia i to jedno rezerwowe było po prostu gdzieś w garażu na wypadek, gdyby doszło do jakiejś poważnej kraksy, bo jeden samochód na torze dla zespołu to trochę mało. To rzeczywiście jest poniżej standardu Formuły 1. Chcemy podnosić standardy, trzeba sięgnąć po proste rzeczy, a nie wymyślać jakieś dziwne historie. Samochody klienckie z egzotycznych miejsc na świecie, jak się przyjmie, jak ktoś zaryzykuje, to być może damy mu szansę, no ale samochodem klienckim z ograniczonymi narzędziami szans na pokazanie się na tle pozostałych nie ma. Takie zespoły klienckie myślę, że nadal odstawałyby nawet od Williamsa bardzo, ale to bardzo mocno. Na tym kończę dzisiejsze wydanie magazynu Echa Padoku. Dzieje się w Formule 1, musicie to przyznać. Przed nami naprawdę ciekawy weekend wyścigowy, pogoda niepewna, tor specyficzny. Zobaczymy, co pokaże McLaren, co pokaże Mercedes, gdzie będzie Red Bull, jak zaprezentuje się Ferrari. No i w środku stawki zawsze w ostatnich tygodniach, ostatnich weekendach działo się dużo. Przed nami ciekawy weekend, też ciekawa pora rozgrywania tych zawodów. Będzie można wieczorem po majówce usiąść i pocieszyć oko Formuły 1. Takie przeciwieństwo do tych poranków, na które niektórzy nawet nie mieli ochoty wstawać. Tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście ze mną, za wsparcie, za komentarze, za każde dobre słowo. Dzięki temu nabieram jeszcze większej ochoty do tego, żeby dzielić się z Wami Formułą 1, która czasami zdaje się być nieco nudnawa, czasami trochę wręcz absurdalna, ale kiedy pojawią się ciekawe emocje, to serce robi się gorące. Na tym kończę. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.